W studiu profesor Agata Zawiszewska-Semeniuk, profesor Beata Zawadka i dr Barbara Braid z Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego. A opowiedzą mi panie tak naprawdę o książce, która powstała już parę lat temu, ale mamy za chwilę wersję angielską. Na szczęście tak jest, że pewne granty uniwersyteckie pozwalają na zrealizowanie marzeń. I tutaj zwracam się do Agaty Zawiszewskiej. Pani profesor, powinna powiedzieć, to jest tak, że kilka lat temu powstała książka Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą, czyli tak naprawdę poetki dwudziestolecia międzywojennego. Można o nich tutaj poczytać. I ta książka ma swoją wersję angielską. Nie wiem, chyba napisałyście grant. No i tak można było przystąpić do tego tłumaczenia. Może zacznijmy od początku. Pani profesor, przypomnijmy o tej książce, bo to jest podtytuł Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym. Stąd wiem, że to jest o poetkach okresu międzywojennego i nie tylko, to jest Pawlikowska-Jasnorzeska.
Tak, bardzo dziękuję, że możemy porozmawiać, powiedzieć parę słów nie tylko o książce, ale także o grantach, o projektach naukowych, które są finansowane z budżetu państwa. I rzeczywiście ta książka ma już kilka lat i ona powstała w ramach innego grantu zbiorowego, wcześniejszego realizowanego w naszym Instytucie Literatury i Nowych Mediów. I to był grant zbiorowy kierowany przez profesor Ingę Iwasiów. I tam pracowało kilka osób i każda napisała swoją książkę autorską. Czyli państwo polskie już raz zainwestowało w ten zespół.
Grant to jest, proszę państwa, taki dobry zastrzyk finansowy, który pozwala na zrealizowanie marzeń albo opublikowanie prac naukowych, albo w ogóle zajęciem się jakąś dziedziną.
Tak, doprecyzowując, oczywiście uczelnie publiczne w Polsce mają dofinansowanie z budżetu państwa i w ramach tego dofinansowania realizują swoje zadania statutowe, między innymi rozwój nauki. Ale w takich sytuacjach, kiedy zbierają się zespoły badawcze i mają jakiś ekstra pomysł, uważają, że jest jakaś znacząca luka w wiedzy i warto ją zapełnić, wtedy, czy w ogóle państwo polskie ma takie główne, czy kilka głównych instytucji, do których naukowcy zwracają się o fundusze. To jest między innymi Narodowe Centrum Nauki, czy wcześniej to było Komitet Badań Naukowych, czy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki i tak dalej. Czyli naukowcy piszą dodatkowe aplikacje i
dostają albo nie, tak, ale to różnie bywa. Tutaj się udało. Tym tak. Bardziej, że państwo ostatnio słyszeli, kiedy mówiło się o budżecie państwa, no to przeciwnicy budżetu, propozycji budżetowej mówili, ale tam jest za mało pieniędzy dla nauki polskiej. To jest właśnie między innymi tak. To nie chodzi tylko o badania na przykład biologów, którzy patrzą, jak się niektóre wirusy rozwijają albo co zrobić, żeby zahamować ich rozwój, tylko nauka jest bardzo szeroko traktowana, także literatura polska. Ja się bardzo cieszę. Tylko chyba mam takie wrażenie, że czasami za mało o tym mówimy. No na szczęście mamy też podwieczorek w niedzielę, zaraz po trochę kultury naukowej, więc tam także jest miejsce na rozmowę o tym, ale trochę kultury idealnie do tego pasuje. Czyli w ramach tego projektu, grantu udało ci się napisać właśnie tą książkę, która naprawdę nie było takiego spojrzenia na poetki polskie w okresie międzywojennego. Mi się wydawało, że już sporo napisało, że ta przestrzeń była zbadana.
Rzeczywiście. My mamy w takiej powszechnej świadomości zanotowane, że są takie osoby, czy były takie osobowości jak Kazimiera Iłłakowiczówna, czy Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Irena Konopacka, która przy okazji także była mistrzynią olimpijską, czy Zuzanna Ginczanka, która zginęła w czasie wojny. Natomiast nie było takiej kompleksowej, syntetycznej pracy dotyczącej tego tła. To znaczy, że chodzi o to, że te gwiazdy pierwszej wielkości, takie nazwijmy, one nie funkcjonowały w próżni i miały za sobą, tak, czy miały w tle tutaj około 150 poetek, które udało mi się odnaleźć. Na tle tych poetek dopiero jakby można było je jakby zobaczyć, tak, czy jakby rozpatrywali je recenzenci. Chodziło o to, aby zrekonstruować tę świadomość epoki międzywojennej, ponieważ my dzisiaj widzimy kilka osób, ale recenzenci i czytelnicy epoki międzywojennej, oni widzieli wszystkie te te kobiety,
poetki, tak.
Ponieważ spotykali je po prostu na spotkaniach autorskich, na wieczorach autorskich,
prawda?
Czytali, widzieli okładki.
Dlaczego niektóre przetrwały, dlaczego nie, to myślę, że można się o tym dowiedzieć. I jeszcze to jest bardzo ważna wiadomość. Ja mam teraz książkę przed sobą, mam ją w ręku, w ogóle pięknie wydana swoją drogą. To też jest bardzo ważne, żeby taka książka dobrze wyglądała, ale no to jest dzisiaj tak, że po pierwsze takie naukowe książki czasami wychodzą w mniejszych nakładach, ale jest do niej dostęp. To ona jest w tak zwanej otwartej przestrzeni, można ją do niej dojść i mam nadzieję, że na przykład magistranci będą mogli do niej sięgać, będą się mogli do niej odwoływać. Chwaliliśmy się, że w przyszłym roku Senat ogłosił, że mamy rok Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej, więc na pewno już ten rozdział Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej będzie dla mnie bardzo ważny. Zresztą podejrzewam, że nie tylko ten. No i mamy tą książkę, ona już wyszła, bo to już prawie dekada. No i któregoś dnia, jak to było, pani profesor, pani doktor przychodzą i mówią, przetłumaczymy, czy ty myślisz sobie, fajnie, gdyby to poszło w świat. Dobrze, gdyby świat się dowiedział o naszych poetkach.
Kolejny etap myślenia państwa polskiego polegał na tym, aby stworzyć program, który pozwoliłby dofinansować prace przekładowe, czyli przełożyć na języki obce, oczywiście najlepiej na język angielski, który jest współczesną łaciną, takie prace, które już raz dostały akceptację państwa polskiego. I chodzi tutaj o program Doskonała Nauka, jakby cykl drugi, wsparcie monografii naukowych.
Czyli bardzo dobre, że taki program jest.
Tak.
Myślę, że sam ja tutaj, jak jesteśmy, pani wiedzą, że Szymborska, gdyby nie miała świetnych tłumaczy, no to nie chcę mówić, że nikt by po prostu o niej nie wiedział i co z tego, że była genialna. Jakby o tym geniuszu, no, jak tylko wiedziało małe środowisko. No więc znalazłaś taki program i
aplikowałam o grant.
Czyli się udało.
I się udało. I oczywiście nie udałoby się to bez zgody, bez współudziału tu znakomitych tłumaczek, pani anglistek.
Drogie panie profesor i pani doktor, przychodzi Agata i mówi, mam taki pomysł. I co sobie myślicie?
No ja byłam zachwycona od początku, Basiu, jeśli pozwolisz, zacznę. Do dziś moją pierwszą myślą, kiedy właśnie wspominam ten moment, kiedy Agata zadzwoniła i zapytała, czy zechciałabyś wziąć udział w takim grancie. Było jest, jechaliśmy właśnie z mężem w samochodzie i na szczęście siedziałam w siedzeniu pasażera, bo naprawdę no, to jest niesamowita okazja do tego, żeby zanurzyć się w takim tekście i odkryć fakty, ale też pewne procesy, które zachodzą w tekście, właśnie dotyczące kobiet i dla kobiet i dotyczące tych poetek właśnie, tych twórczyń, o których mało się słyszało właśnie z powodów, o których mówiła tutaj profesor Zawiszewska wcześniej. Tak więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do tego projektu.
Pan dyrektor dostaje taki telefon, bo to tak się odbyło.
Tak,
i co mówię, o fajnie. Czy tak za bardzo się nie, że tak powiem, nie fascynowałam, bo nie wiadomo, czy przejdzie?
Ja byłam właśnie tą trzecią, która dołączyła do zespołu, do tandemu. I nie powiem, żebym nie miała pewnych obaw, bo to mój pierwszy taki duży projekt, jeżeli chodzi o tłumaczenie, tak, takiej dużej książki. Do tej pory tłumaczyłam raczej krótsze teksty i mam świadczenie publikacyjne, ale właśnie własnych tekstów, ale nie tłumaczeń. Także dla mnie to była też przygoda, nie tylko pod względem merytorycznym, o czym mówiła pani profesor, dla mnie to jest też temat bardzo ciekawy, bo no jako anglistka też nie mam takiej wiedzy szczegółowej o polskiej literaturze, więc dla mnie to było takie odkrycie. No było doświadczenie takie bardzo ważne, jeżeli chodzi o tą praktykę tłumaczeniową, redakcyjną również, bo moją również było szerzenie się tej książce pod kątem redakcyjnym, pod kątem przepisów, bibliografii, więc to była dla mnie duża przygoda.
Czyli dużo było do przetłumaczenia. Czy panie się na co dzień zajmują tłumaczeniami? Jak to jest w waszej pracy zawodowej?
Tak, ja mam doświadczenie tłumaczeniowe, oprócz tłumaczeń akademickich, których wykonuję bardzo dużo. Jestem również tłumaczem przysięgłym, więc to jest też to inny rodzaj tłumaczenia.
A czego panią uczą, że tak powiem, na uczelni? To jest też ten element...
Wszystkie trzy jesteśmy literaturoznawczyniami. A właściwie...
No tak, ale anglista to się najczęściej zajmuje literaturą, że tak powiem, angielską, angielskojęzyczną.
Właśnie, i to był również bardzo istotny element tej przygody, żeby spróbować swoich sił w kontekście i w tekście, który zupełnie inaczej przedstawia się, odkrywa się stylistycznie, syntaktycznie, pod każdym innym względem dla tłumacza, no i przede wszystkim kulturowo, tak? I porównać to, może nie tyle porównać, ale spróbować no, po prostu zaadaptować to do warunków, które, języka, który jest no, zupełnie inny niż język polski. To język polski jest językiem analitycznym, ma końcówki, więc może płynąć przez paragraf, tak? Paragraf może się składać z dwóch czy z trzech zdań i będzie zrozumiały. Natomiast język angielski jest językiem syntetycznym, to oznacza, że liczy się tam przede wszystkim składnia, innymi słowy zdanie, które musi być skonstruowane w taki sposób. Podmiot, orzeczenie, dopełnienie, tak?
Więc, i nie można się płynąć. To zupełnie inaczej.
Tak, te zdania niestety siłą rzeczy muszą zostać pocięte.
Bo będą znaczyły coś innego po prostu.
Z bólem serca, bo to jest styl autorki, który moim zdaniem należy zachować.
A tu trzeba połączyć styl autorki i jeszcze pamiętać o języku, tak?
I o czytelniku, tak? Czy czytelniczce, która również potrzebuje do tej książki podejść no, w sposób taki, który otworzy jej pewien świat, więc...
Na pewno państwo słyszą, jak pani profesor Zawadka jest, jak sobie myśli o tej pracy, to już się, że tak powiem, ciśnienie trochę podnosi i radość w oczach jest. To jest w ogóle cudowne, kiedy widzę naukowców i mówią, to było świetne, to była dla mnie ważna przygoda, choć przecież to było poza takimi podstawowymi obowiązkami, bo zawsze granty są takim dodatkowym zajęciem, powiedzmy sobie szczerze. Przynoszą dużo satysfakcji, często też pieniądze, ale często to jest też tak, że to jest trochę czas wyrwany sobie z innych obowiązków. No tak to funkcjonuje, bo rzadko sobie możemy pozwolić, dobra, to teraz mam grant, cała reszta się nie liczy, ja robię tylko to. No może na tydzień, dwa, ale potem trzeba wrócić na własne tory. Pani Barbaro, dla pani to też była taka przygoda właśnie, jako też naukowca, nauczyciela, tłumacza, jakaś niezwykła, co jakieś nowe odkrycie.
Tak, ale też chciałam podkreślić, że to jest istotne, że mamy doświadczenie takie szerokie. Pani profesor wywodzi się z kultury amerykańskiej, chociaż zajmuje się w tej chwili popkulturą. Ja również zajmuję się popkulturą, ale wywodzę się z brytyjskiej literatury. Jakby takie nasze były początki naukowe, więc mamy to porównanie różnych terminologii, bo tłumaczenie takiej książki to nie jest tylko tłumaczenie języka, ale też terminologii na taką, która będzie znajoma czytelnikowi
anglojęzycznemu. Albo przede wszystkim zrozumiała, prawda?
Zrozumiała, oczywiście.
Taka z kontekstu też.
I takie doświadczenie też pokazało mi, myślę, że nam wszystkim, jak bardzo zróżnicowana jest ta terminologia, klasyfikacja gatunkowa na przykład i w ogóle cały ten aparat naukowy literaturoznawstwa polskiego, a anglojęzycznego. Oczywiście są to te same dyscypliny, ale pod wieloma względami są to troszeczkę inne światy. I spotkanie tych światów sprawić, żeby to było zrozumiałe, czytelne i zachowało jak najwięcej tego swojego pierwotnego sensu, to było też ciekawe wyzwanie. Czasami wymagało dodatkowych przypisów od tłumaczek, żeby wytłumaczyć czasami, dlaczego terminologia jest troszeczkę inna, dlaczego trzeba coś wytłumaczyć, a nie przetłumaczyć i tak dalej.
A ja mam też podejrzenie, że musiałyście się trochę poduczyć też przy okazji. To nie jest tak, że to się da przeczytać jeden do jednego, znaczy przetłumaczyć jeden do jednego, no i zrobić tam powiedzmy ewentualnie przepisy, ale trzeba było też trochę epokę poznać, żeby to było no właśnie jakoś usadzone, żeby ten angielski czytelnik no właśnie pojął, gdzie jest. To też tak podejrzewam, że to jest jedna z tych, bo to nie chodzi tylko o przetłumaczenie, tylko o te konteksty, żeby złapać.
Rzeczywiście modernizm jest bardzo takim uniwersalnym trendem, tym niemniej istnieją różnice lokalne, więc faktycznie trzeba było się tym różnicom właśnie przyjrzeć. Trzeba było poczytać, trzeba było się zastanowić właśnie, jak to ugryźć. No, czasami były to karkołomne decyzje. Tutaj Basia, pani doktor Bright ma bardzo interesujący przykład, który dotyczył samego nazewnictwa gatunków, prawda?
No to...
Jeden taki przykład to powieść dla dziewcząt, które taki termin funkcjonuje w polskim literaturoznawstwie. Na pewno każdy z nas może pomyśleć o różnych przykładach, Godzina Pąsowej Róży na przykład i tak dalej. Natomiast taki termin nie funkcjonuje w literaturze anglojęzycznym, co jest o tyle szokujące, że przecież takim klasycznym przykładem powieści dla dziewcząt jest Ania z Zielonego Wzgórza i inne powieści Lucy Maud Montgomery, czyli
czy ona nie wytworzyła własnego gatunku w Anglii?
Nie, w Anglii funkcjonuje to jako literatura dla dzieci i młodzieży, czyli w takim szerszym terminie. Nie ma takiego terminu, który by oddzielał literaturę dla dzieci i młodzieży od literatury dla dziewcząt. Czy pensjonarskiej wręcz. To jest samo w ogóle słowo pensjonat też, czy pensja, przepraszam, to jest trudne do przetłumaczenia na język angielski. I ten cały wydźwięk kulturowy, jaki się niesie z tym słowem pensja, czy powieść pensjonarska. Tego terminu nie ma, choć oczywiście takie szkoły istniały, ale to by trzeba było przetłumaczyć jakoś inaczej, ale termin nie funkcjonuje w literaturoznawstwie anglojęzycznym. I to dla mnie było zaskoczenie, dlatego, że właśnie nam się kojarzy ta literatura właśnie z literaturą anglojęzyczną, z Polianną, z Emilką z Krzyżowego Brzegu i tak dalej, tak, i tak dalej. Wiele jest takich książek właśnie z anglojęzycznych, które tworzą ten gatunek w naszym rozumieniu polskim. Zastanawiałam się też nad tym, z czego to wynika. Być może to poczucie, potrzeba rozdzielenia tej literatury dziewczęcej jako zachowanej płciowo jest mniejsza w języku angielskim czy w kulturze anglojęzycznej niż w Polsce. Chociaż to jest nie parta niczym opinia, więc nie wiem, na ile to jest prawda, ale no, nie znalazłam takiego terminu nigdzie, który by dokładnie oddawał polską terminologię.
A to jest ciekawe. To rzeczywiście ja sobie tak na co dzień z tego nie zdaję sprawy. Myślę, że my w ogóle... Znaczy, panie szybciej jako anglistki to sobie zdajecie z tego sprawę, ale ostatnio ja robiłam na przykład wystawę o mieczach Europy i nasze miecze, że tak powiem, każdy miecz z każdej epoki ma własną nazwę, a w Anglii jest po prostu miecz. Od takiego średniowiecznego po szable. To wszystko jest miecz. No to jest w ogóle niesamowite, że tych nazw, u nas jest, nie wiem, 10, tam może 2, 3, a praktycznie 1.
Chciałabym też dodać do tego, co mówią tu panie tłumaczki, że rzeczywiście te rozmowy dotyczące nomenklatury, jakby nazewnictwa gatunków, rodzajów, czy w ogóle znaczenia takich nazw szerszych procesów kulturowych, na przykład jak modernizm, to w ogóle miałam takie wrażenie, że odbywamy osobne seminaria naukowe, tak jakby obok tego tłumaczenia. I myślę sobie, że oczywiście grantodawca osiągnął swój cel podwójnie, to znaczy, że praca została wykonana, ale zarazem to zainspirowało tak jakby kolejne pomysły. Bo oczywiście każda z nas zajmuje się swoimi tam rzeczami i wiadomo, że jakby praca się, jakby naukowa się nigdy nie kończy, ale gdzieś tam na horyzoncie majaczy jakiś kolejny wspólny projekt, ale już właśnie taki porównawczy. Bo się okazało, że po prostu dużo, jakby teraz w zasadzie tę samą książkę powinnam napisać zupełnie inaczej, prawda? Już jakby z myślą o szerszym anglojęzycznym odbiorcy, to w zasadzie tak książka powinna od samego początku wyglądać inaczej. Ale to się stało dzięki paniom tłumaczkom.
No dobrze, no ale ja myślę, że to dobrze jest, że najpierw napisałaś ją dla nas. Znaczy w tym sensie, że opisałaś... No jednak się myśli pewnym językiem. To
tak,
wiem, że nawet jak się ludzie przeprowadzają, emigrują do innych miejsc, to jeżeli się nie zaczną myśleć w tamtym języku, to są jakby trochę obcy ciągle, prawda? A jak już zaczynają myśleć, to... No to w ogóle te kulturowe zawiłości są tak naprawdę cudowne. Myślę, że to jest w ogóle świetne. Ja wiem, że to trudne bywa, prawda? No bo używamy jakiegoś słowa i ktoś tego w ogóle nie rozumie. Ja pamiętam też, miałam taki przypadek, kiedy użyłam kiedyś na spotkaniu polsko-niemieckim słowa autochton. Dla mnie autochton to jest ten, który tu mieszka, który ma większe prawo trochę do tego miejsca, a dla nich to był autochton po wojnie bardzo, to było pogardliwe słowo i użycie słowa autochton dla nich było czymś obraźliwym. Też trzeba o takich rzeczach pamiętać. Tak. Ta książka będzie tak samo ładna, jak to tłumaczenie będzie tak samo ładna, jak ta twoja?
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo często sytuacja w przypadku książek humanistów polega na tym, że uczestniczą w jej powstaniu różne podmioty, znaczy różne osoby, instytucje i na przykład na to, że ta okładka jest
ładna.
Bardzo ładna, piękne. No to po prostu pan Jarosław Talacha, który jest grafikiem z Warszawy, który też przez chwilę wydawał, znaczy prowadził wydawnictwo Trzecia Strona, teraz chyba ma inną koncepcję na rozwój swojej twórczości, więc po prostu użyczył tej okładki. Też brał udział inny tłumacz, który przetłumaczył wiersz Leśmiana, który jest mottem tej książki. No ale przede wszystkim ta książka nie wyglądałaby tak pięknie, jakby z przyjemnością to mówię jako autorka, no gdyby nie naprawdę profesjonalny, mega profesjonalny zespół redaktorski i administracyjny Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. dzieckiem.
To też będzie w takiej wersji angielskiej i ona też będzie, ta wersja angielska też będzie, że tak powiem, do publicznego dostępu.
Mm-hmm. Tak.
No to świetnie, bo myślę, że to jest takie bardzo ważne, żeby takie rzeczy mogły być. Ja wiem, że dzisiaj no, są prawa autorskie, musimy o pewne rzeczy dbać, ale skoro my jako państwo dajemy pieniądze po to, żeby coś się zdarzyło, no bo to są jakby nasze wspólne, to może dobrze, żebyśmy mieli do tego dostęp. No to nie jest jakaś powieść, którą wymyśliłaś sobie w domu, choć myślę, że to jest oczywiście równie ważne, ale dobrze, żebyśmy mieli, ponieważ wiemy, że to jest trochę niszowe, bo jednak wydawnictwa uniwersyteckie są niszowe. Nie ma tak dużych pieniędzy, żeby były duże nakłady, żeby to mogło trafić do większego czytelnika, grona czytelników, więc dobrze, żeby to się w przestrzeni publicznej ukazało. Gdzie tego można szukać? Na waszej stronie? Gdzie można tego szukać?
Tak, to jest bardzo ważne, co mówi tutaj pani redaktor. Ta książka została wydana w trybie open access, czyli w jakby otwartym dostępie.
I takie... Czyli takie założenie było od samego początku, tak, że ona wyjdzie, powiedzmy, kilkaset egzemplarzy takiej twardej, pięknej, ale dzisiaj jest dużo minimalistów na świecie, którzy chętnie przeczytają w internecie czy na swoim komputerze.
Tak, i trzeba powiedzieć, tutaj podkreślić, że to był główny wymóg grantodawcy, czyli państwa polskiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że ma to być książka dostępna dla wszystkich, do ściągnięcia w PDF-ie na każde urządzenie. I oczywiście ona jest...
I tak jest.
I tak jest. Ona została udostępniona przez Bibliotekę Narodową na platformie polona.pl i jest po prostu dostępna także na stronie wydawnictwa.
Czyli podejrzewam, że jak sobie wpiszemy Agata Zawiszewska między Młodą Polską, podamy tytuł, to bez żadnego problemu będzie można tą książkę dostać. Czy wersja angielska już jest opublikowana, czy będzie za chwilę?
Tak, jest.
No to teraz proszę angielski, żeby powiedziały ładnie, jaki jest tytuł po angielsku.
Szczerze mówiąc, chyba nie pamiętamy.
Between Young Poland, Scamander and the Avant-Garde.
To też był przedmiot po prostu wielu dyskusji. Mm-hmm. Tak,
bo... No bo ja wiem, że to jeden do jednego też nie można przetłumaczyć, bo to trochę znaczy coś innego. Tak?
Właśnie chciałabym powiedzieć, że być może tylko w połowie żartobliwie żałuję, że ta książka nie ma jeszcze barwionych brzegów i pięknej, kolorowej wklejki. Ponieważ udało nam się stworzyć projekt, który jest taki bardzo transmedialny. Połączyłyśmy, czy też po prostu pokazałyśmy przepływ, tak, czy procesualność w obrębie kilku kultur. Mam tutaj na myśli nie tylko tę komparatystykę polsko-anglosaską, ale również właśnie kobiecość, męskość i wiele innych poziomów. I ten tekst byłby przez właśnie kolor, jeszcze dodatkowe, nie wiem, ilustracje, taki bardzo audiowizualny, tak? Podkreśliłoby to również tę transmedialność, tak? Ten nowomedialny charakter tego tekstu. No, my, jakby nie było, jesteśmy z Instytutu Literatury i Nowych Mediów, więc...
Och, dziewczyny koniecznie chcą, żeby coś było takie... Też ponieważ widzę, że ta praca przyniosła dużo takiej radości, to też
ogromnej.
Chcielibyście przez... Nawet takie piękno tej książki, tak, podzielić się tym, tą niezwykłością
Zwłaszcza,
pracy.
Zwłaszcza, że jest to książka napisana przez kobietę, przetłumaczona przez kobiety i o kobietach. Kobieta. Styl pisania kobiecy, czy tłumaczenia kobiecy jest zupełnie inny niż styl męski. Do niedawna pokutował właśnie w studiach tłumaczeniowych, taki właśnie ideałem był styl hemingwayowski, tak? A więc ten podmiot, orzeczenie, dopełnienie, tak? Bardzo męski, bardzo syntetyczny sposób pisania zdań i wydaje mi się, że wyjście poza ten model, przełamanie go właśnie po to, żeby pokazać, że kobiety pod wieloma względami są inne niż mężczyźni, w każdym rozumieniu tego słowa, jest bardzo ważne. Również jeżeli chodzi o podejście do tekstu, o uczestniczenie w tekście, o jego transmediowanie.
Proszę Państwa, to my to podkreślamy tę kobiecość nie dlatego, że jesteśmy jakimiś tutaj zażartymi feministkami, tylko dlatego, że świat jest ciekawszy, jeżeli mamy obie połówki tego świata dostępne.
Mhm. Chciałabym tutaj dodać do tego, o czym mówimy, do tej jakby kwestii takiej multimedialności, fakt, że była to praktyka stosowana bardzo świadomie przez poetki międzywojenne. Mhm. Ogromna część tych tomików, które dzisiaj, jakby powiem tylko w skrócie, że była taka również poetka z okresu Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego i ona jeszcze żyła po 45, która była bardzo ważną postacią, to była Zuzanna Rabska i ona konsekwentnie przez całe dwudziestolecie recenzowała i zbierała te tomiki kobiece i stworzyła taką całą kolekcję. I po jej śmierci, która nastąpiła w tych, po prostu jakby po 45 roku, w tym trudnym okresie, kiedy wszystko to, co się wiązało z dwudziestoleciem, było świadomie
niszczone.
Jakby niszczone, czy po prostu wyciszano znaczenie tych pewnych projektów kulturowych. Ona też należała do bibliofilów polskich, miała po prostu ogromną kolekcję, bibliotekę i ta jej kolekcja została przekazana do Biblioteki Narodowej i została rozproszona. Czyli kiedy ja szukałam tych tomików międzywojennych, trafiałam na te tomiki nie tylko z mottami, ale z dedykacjami dla niej. I tu jakby do clue zmierzam. Większość tych tomików kobiecej poezji to były małe cacka. One są wydawane na pięknym papierze, często właśnie ze złoconymi, czy srebrzonymi, czy kolorowymi brzegami kartek. One mają bardzo różne oprawy, od bardziej takich kartonowych, czyli idących w stronę awangardy, tej jakby plastycznej lat 20., po takie sięgające, takie modernistyczne, czy tam art deco, czy secesyjne motywy, że one były pluszem pokryte, miały wybijane złote litery.
Krótko mówiąc, były piękne.
To były po prostu piękne, te wyklejki, jakby samo otwieranie, jakby czcionka, po prostu to były małe dzieła sztuki, oczywiście zgodnie z tymi koncepcjami, tymi raskinowskimi, prawda, jeszcze jakby też jakby brytyjskimi, ta koncepcja jakby pięknej książki, ona funkcjonowała, czyli wyobrażam sobie tę utraconą całość tej kolekcji Zuzanny Rabskiej po prostu jako taką piękną bibliotekę, tych pięknych przedmiotów, z których każdy dzisiaj, jakby tekst był tylko jednym z wielu elementów tego cacka, tego dzieła sztuki.
To niesamowite, w ogóle myślę, że o tej kolekcji to może kiedyś porozmawiamy osobno, bo to już widzę, że coś niezwykłego. Być może należałoby kiedyś do tego jakoś wrócić, może należałoby to jakoś scalić, bo tak sobie wyobrażam, że w tym 45 roku, to dobrze, że w ogóle gdzieś ona trafiła, ta kolekcja, że ona gdzieś jakoś została uchroniona, ale sobie już wyobrażam, że jeżeli przyszedł jakiś dyrektor albo ktoś dość sam zgrzebny i zobaczył takie cacka, takie piękno, a tu dookoła szarość, to trochę był zły na to. To trzeba może rozdzielić. A może zupełnie ktoś bezmyślnie, przypadkowo, tak, nie zaglądając do kolekcji, po prostu któregoś dnia ją rozproszył. Ale to jest osobna sprawa. Tak. Czyli coś, co jest piękne. Ja myślę, że w ogóle to jest bardzo ważne, żebyśmy się otaczali nie tylko pięknymi ludźmi, to jest bardzo istotne, ale też pięknymi rzeczami. Żyje się dużo, dużo lepiej. Niby rozmawialiśmy o tłumaczeniu, a proszę Państwa, wyszło na to, że mówimy o dość ważnych elementach naszego życia. W takim razie ja odsyłam Państwa do, jak już mi powiedzieli, do wydawnictwa naukowego
Uniwersytetu
Szczecińskiego. Tam można znaleźć, albo w ogóle w internecie można po prostu...
Polona.pl.
Tak, polona.pl. Mogą Państwo po prostu nazwisko wpisać, czyli Agata Zawiszewska między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym. I tam obok będzie to angielskie tłumaczenie?
Tak.
Będzie
tak.
Można zaraz znaleźć. Tak. Nie odważę się przy paniach powiedzieć tego tytułu. Więc mogą Państwo do tego sięgnąć. Najpierw, żeby zobaczyć, obejrzeć, o czym my mówimy. Zresztą ja, jeśli się zgodzisz, link po prostu na naszej stronie internetowej
Oczywiście.
Radia Szczecin pod naszą rozmową umieszczę i będzie można tam zajrzeć do tego.
Ja jeszcze podpowiem, że jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można znaleźć tą książkę. Strona naszego instytutu lit.usz.edu.pl. Tam też znajdują się nasze projekty naukowe, między innymi właśnie ten projekt i tam też jest ta książka w PDF-ie.
No to jak już mnie tam wpuścicie w tą waszą stronę, to trzeba będzie częściej Radio Szczecin odwiedzać, ale mam nadzieję, że jesteście gotowe na to, panie.
Oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że jeszcze warto powiedzieć o tym trybie Open Access. O tej otwartości nauki, o tym, jakie są różnice między strategiami państwowymi dotyczącymi popularyzowania nauki w Polsce, czy w ogóle w Europie i w świecie anglosaskim, amerykańskim.
Tak. Jest różnica? Oni są otwarci, czy nie są otwarci?
Pani doktor jest specjalistką.
Są otwarci?
Oficjalnie czy teoretycznie wszyscy mówią, że są otwarci, ale to jest temat dosyć skomplikowany.
No pewnie, bo chodzi o prawa autorskie i możliwość dostępu, no, materiały, które już raz zostały zdobyte. Trochę no, trzeba się z nimi podzielić za darmo, a chętnie odcinamy tak możliwości dostania tantiemów.
Tak. Tutaj sytuacja troszkę inna, dlatego że wydawnictwo uniwersyteckie wydało naszą książkę, więc nie jest to część tych wielkich korporacji, które zazwyczaj rządzą tym światem publikacji naukowych. I tu właśnie jest ten problem. Otwarty dostęp, czyli open access, OAF w skrócie, jest bardzo istotny dla naszego środowiska z różnych względów, ale też dla wszystkich ludzi, którzy
chcą się czegoś dowiedzieć.
Tak, bo otwarty dostęp to jest trwały, powszechny dostęp do prac naukowych, więc gdyby on rzeczywiście był otwarty w 100%, to każdy z nas mógłby z tego skorzystać. Niezależnie od miejsca na świecie, niezależnie od kształcenia, od tego, gdzie pracujemy, kim jesteśmy. To też nie jest możliwe, bo żyjemy w świecie cyfrowym.
Ja też bym chciała powiedzieć, że my mówimy o dostępie, że możemy tak jak iść do biblioteki, możemy książkę wypożyczyć i ją przeczytać. To jest taka nasza domowa biblioteka.
Tak.
Ja wiem, że trudne jest, jak tutaj jesteśmy, podejrzewam, że książki czasami wypychają nas z domu, prawda, rządzą trochę naszym życiem. I ja wiem, że nie wszyscy mogą mieć wszystko w domu, ale w komputerze możemy i to jest bardzo istotne, co nie zmienia faktu, że nadal panie zostają autorkami. Tutaj nikt tego wam nie odbiera, tych praw autorskich nikt nikomu nie odbiera, tylko mówimy o prawach majątkowych, autorskich, które pozwalają na dostęp. Nie pozwalamy oczywiście kopiować bezkarnie i udawać, że to jest nasze. To też jest bardzo ważne, jakby tu się nic nie zmienia.
Oczywiście.
Mówimy tylko o dostępie. To tak. Rzeczywiście jest bardzo ważne, ale być może to jest kolejny temat na nasze spotkanie. Dziś bardzo panią dziękuję, że zechciałyście odwiedzić nasze studio. Profesor Agata Zawiszewska-Semeniuk, profesor Beata Zawadka i dr Barbara Braid z Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego były naszymi gościniami.
Dziękujemy bardzo.